Chciałem wam przedstawić Anię Chojnacką, ona już tutaj idzie do mnie. Przywitajmy ją serdecznie, jak już tutaj chodzi. Ania jest... Anię większość z nas zna, ona jest usługiwała na naszych warsztatach proroczych 2 lata temu i przyjeżdżała często do Warszawy. Mieszkała w Gorzowie, była w wspólnocie Górna Izba, teraz mieszka w Warszawie, jest w kościele Dom Boży. I dzisiaj jest naszym gościem, poprosiłem ją, żeby swoją służbę pełniła dzisiaj wśród nas. A swoją służbę pełni intensywnie, podróżuje po Polsce cały czas i w różnych miejscach modli się, naucza słowa. Amen. Błogosławimy Cię, Ania. Czyń wszystko, co, do czego Cię Bóg dzisiaj powołał. Oddać jej mikrofon, czy nie, jak myślicie?
Oddać,
dobrze.
Ja przyjęłam zaproszenie z dwóch powodów. Jednym z powodów to jest to, że chciałam... Gdzie jest Sylwia? Jest Sylwia na sali? Tak?
Jacek.
O, przepraszam, to właśnie chciałam, wiesz, poczucie winy, nie, w tobie wzbudzić. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Oczywiście to jest żart. Już chciałaś pokutować. Zastanawiałam się nad tym, co mówić. W zasadzie tak naprawdę to wczoraj się, można powiedzieć tak, dogadaliśmy, że będę tutaj. Chciałam mówić o Izraelu, ale nie o Izraelu, o Izraelu jako państwie, tak? Nie. Nie nauczam w tym, nie mam jakiegoś tam szczególnego objawienia. Chcę powiedzieć tylko o wędrówce Izraela, który miał przez pustynię. Na podstawie tego, jakby chcę ją przyrównać do naszego życia i pokazać, jak często my jesteśmy gorsi niż oni. Wiecie, nam się wydaje, że oni... Wiecie, Izrael wyszedł, znacie tą historię, on wyszedł z Egiptu, Bóg go powołał, żeby wyszedł, żeby przyszedł do ziemi obiecanej. Bo jak z wielu z was dostało w swoim życiu słowo, że Bóg prowadzi go do ziemi obiecanej? Dostaliście jakieś takie słowo? Dostaliście? Jakie mieliście wtedy myśli? Ziemia obiecana, fajny teren. Wiecie, myślę, że Izrael myślał o tym, że przyjdzie sobie do tej ziemi obiecanej. Mam taki obraz, tak sobie zawsze to wyobrażam. I wyjdą z Egiptu i potem tam już wchodzą na tą pustynię, a tam domy, aniołowie, zastawa i wszyscy mówią, o, cieszymy się, że już jesteście. Wiecie, że my bardzo często, kiedy Bóg do nas mówi, że ma dla nas ziemię obiecaną, dokładnie tak samo sobie wyobrażamy. Wyobrażamy sobie wejście w tą ziemię i tam nagle anioł, wszystko po prostu, co jest, co byłoby wielkie, co już sobie wyobrażamy, jak Bóg na przykład mówi do nas, dom, my już go mamy oczywiście i anioł, który po prostu czekał, całe życie czekał, aż wreszcie przyjdziesz. Nie musisz się męczyć, kompletnie nic. Ale chcę wam powiedzieć, że tak wcale nie jest w życiu chrześcijańskim. To by była łatwizna i to by było... to byłby supermarket tak naprawdę. To byłoby coś tak naprawdę, czego byśmy nie przeżyli drogę, którą mamy z Bogiem. Wiecie, a najcenniejsze dla Izraela nie było to, że osiągnęli ziemię obiecaną, tylko tą drogę, którą przeszli i to, co zauważyli, że co jest w nich. I Izrael kiedy wyszedł, kiedy sobie... Muszę znaleźć te notatki. Mi się zagubił. Kiedy wyszedł z Egiptu i szedł do tej sobie ziemi obiecanej, wtedy... Napotkał pierwszą w swoim życiu oczywiście, tą pierwszą w swojej wędrówce przeszkodę, oczywiście morze. Wiecie, ja cały czas myślałam sobie, oni biedni tam szli, idą sobie, a nagle morze. I ten Bóg taki trochę niesprawiedliwy był dla nich, bo podprowadził ich tam morze. W ogóle jest w Biblii napisane, że on zaprowadził ich okrężną drogą, żeby trafili nad to morze, wiecie? Okrężną drogą. Ale co jest ciekawe, to jest to, że oni idąc na tą pustynię, zabrali ze sobą broń. I oni wiedzieli, że mogą walczyć, że będzie właśnie ten moment, kiedy oni będą walczyć, ale oczywiście kiedy doszli do morza, to już zaczęli marudzić, Boże, jak to jest możliwe, dlaczego każesz nam walczyć i w ogóle ble, 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 jak to każdy z nas w życiu też czasem marudzi. I oni, kiedy przyszła już ta walka, ten moment, kiedy powinni walczyć, to poddali się, mimo że mieli broń. Bardzo mnie to zastanowiło. Wiecie, że oni mieli ze sobą broń? Jest napisane, że... Nie mogę znaleźć tego fragmentu. Jest napisane, że oni mieli ze sobą broń i spodziewali się walki, dlatego Bóg zaprowadził ich okrężną drogą. nad Morze Czerwone, żeby pokazać, że to on jest Bogiem, a nie, że oni zwyciężą coś. Wiecie, dla mnie, czy ja mogę tak troszeczkę dalej stanąć i to nie będzie? Tak. Dla mnie Morze Czerwone każdego w nas w życiu to jest ten moment, kiedy się nawracamy. Wiecie, my każdy z nas przechodzi przez Morze Czerwone w swoim życiu. Usłyszy coś od Boga i musi przejść, i musi uwierzyć to, i musi wejść w wodę głęboką. I dla mnie, kiedy ja myślę o Morzu Czerwonym, kiedy ja przeszłam w swoim życiu Morze Czerwone, to jest nawrócenie. To jest ten moment, kiedy musiałam ruszyć i przejść przez coś, co jest totalnie nieznane. Wejść i uwierzyć w to, że nie utonę. I kiedy się nawracamy, mamy taką wiarę i wchodzimy w pewne rzeczy i wierzymy, że nie utoniemy, że coś nas tam jednak czeka, że jednak Bóg ma coś tam dla nas. I kiedy przechodzimy przez to Morze Czerwone i trafiamy na pustynię, to wtedy zaczyna się nasza wędrówka z Bogiem. I to od nas zależy, jaka ta wędrówka jest tak naprawdę. Od nas zależy, co spowoduje, że kiedy dotrzemy do tego miejsca, do jednego z wielu miejsc Bożej obietnicy, Bożego objawienia, tego, co Bóg dla każdego z was innym jest, jeśli chodzi o ziemię obiecaną. Ale dlaczego Izrael tak długo chodził przez pustynię? Dlatego, że miał mentalność niewolnika. Przez całe życie, przez te 40 lat, oni mieli mentalność niewolnika. Oni mieli mentalność tego, że patrzyli ciągle z punktu widzenia swoich oczu. Mi jest teraz fajnie na was patrzeć, bo jestem wyżej, więc mogę patrzeć nad wasze głowy. Ale Izrael, kiedy stał na tej ziemi, ciągle patrzył przez punkt tego, co doświadczył, co ma i co miał. I kiedy Izrael, Izrael marudził cały czas, tak jak my. My w swoim życiu często marudzimy, chyba że wy nie marudzicie, ale ja dość często zdarzało mi się marudzić przed Bogiem. Wiecie, pierwsza, jak tutaj wy możecie, druga Mojżeszowa, 16 rozdział, jak już tak chcecie, kiedy Izrael prosił o mannę, ja tak się zastanawiałam nad tym, bo Bóg mi wyraźnie powiedział, że mam studiować drogę Izraela. Kiedy oni tam wołali o tą mannę, biedni, głodni byli, mieli prawo, prawda? Byli głodni, wołali o mannę, głodowali. I kiedy wołali o tą mannę, to tak naprawdę skoncentrowałam się nie na tym, co trzeba, na tej tekście. Kiedy wołali o mannę, to nie jest tak, wiecie, że oni nie mieli co jeść. Wiecie, że to nie jest prawda, że oni nie mieli co jeść, ponieważ oni mieli ze sobą zwierzęta. Ponieważ później złożyli je w ofierze Bogu. Wiecie, że ja myślałam cały czas, że oni tacy biedni szli tylko z tym złotem i biedni te złoto nosili i głodni byli. Co oni mieli biedni? To jest nieprawda. Potem, kiedy wybudowano namiot, złożyli ofiarę. Czyli oznacza to, że mieli ze sobą zwierzęta, czyli mieli jedzenie. Mogli je zabić. A jednak siedzieli i marudzili, że są głodni i prosili Boga o mannę. Bóg dał im mannę. Spuścił im mannę, najedli się, mieli jeść przez 6 dni, 7 dnia mieli nie zbierać, czy mieli 7 dni, ale 6 dnia, 7 dnia nie mieli zbierać, mieli 6 dnia nazbierać sobie tej manny tyle, ile żeby im starczyło. Wiecie, że manna to był wielki cud. Ta manna normalnie nie przetrwałaby następnego dnia, ale w momencie, kiedy Bóg kazał zebrać jeszcze na jeden dzień, na ten 7, to ona w tym czasie przetrwała. To jest dla mnie cud. I oni, doświadczając takiego cudu, widzieli, że ona przetrwa. Mimo wszystko wielu z nich widziało, że Bóg obiecał to, nie nazbierała manny. Nie dlatego, wiecie, może dlatego, że byli leniwi, nie wiem, ale część z nich, myślę, że dlatego, że patrzyło się, przecież jak nazbierać na następny dzień, skoro zepsuje się następnego dnia. I znowu spojrzeli oczami swoich ziemskich rzeczy. Ja nie będę tak dokładnie mówiła, jakbyście chcieli posłuchać tak dokładnie tego kazania, co tam chyba u Andrzeja na stronie jest. Ja tam mówiłam dokładnie całą mi wędrówkę. Chcę się skoncentrować na pewnych kwestiach w tym. Czuję, że Bóg chce, żebyśmy my ludzie przeszli z miejsca takiego niewolnika i patrzenia na to, co widzimy ciągle swoimi oczami, nad to, co tak naprawdę jest Boże. I całe nasze życie toczy się nie o to, co wierzymy, nie o to, że, nie wiem, że musimy do czegoś dojść, tylko nasze życie cały czas toczy się, żebyśmy wyszli z miejsca niewolnika do miejsca synostwa. Wiecie, Izrael miał właśnie ten problem. On nie potrafił wyjść z miejsca tego patrzenia niewolniczego do patrzenia tego, co Bóg ma. Kiedy doświadczyli manny, można by powiedzieć, mieli ze sobą zwierzęta, mogli je zabić. Oczywiście marudzili potem, że chcą przepiórki, czy jedzenie, mięso i narzekali sobie. Kolejny fakt, oni nie mieli w Izraelu, wiecie, oni narzekali, że w Egipcie mieli tak fajnie, bo mieli tam i ryby za darmo. Wiecie, mieli ryby za darmo. Nie mieli tylko czosnek i tam cebula, nie? Ale mieli ryby za darmo. I nawet jest napisane, że mieli dali czasem nad garnkiem mięsa. Czyli czasem mieli mięso. A siedzą sobie na tej pustyni i co? I mięso idzie z nimi żywe. Może nie umieli zabijać, ja nie wiem. Idzie z nim mięso żywe. Czasem mają mannę, wodę, a tam było tak fajnie. I zastanawiałam się, dlaczego oni marudzili tak strasznie, skoro mieli to wszystko ze sobą, skoro było to koło nich, dlaczego oni ciągle marudzili i wspominali Egipt. Egipt, w którym była niewola. Wiecie dlaczego? Bo oni nauczyli się żyć w Egipcie. Tak jak my się nauczyliśmy żyć w naszym świecie. Oni nauczyli się, oni wiedzieli, że oni ciężko pracują, może je dostają po łbie, może jakieś kary cielesne, ale wiedzą, że przyjdą do domu, dostaną tą cebulę, mają te darmowe ryby i mają jedzenie. Oni nie muszą być uzależnieni od tego, co Bóg im da. Oni nie muszą być uzależnieni od tego, co dzisiaj Bóg im spuści, czy przepiórki, czy mannę, co Bóg postanowi dzisiaj dla nich. I my jesteśmy dokładnie tacy sami. My lubimy wiedzieć, co my jutro zjemy. My lubimy wiedzieć, dokąd my jutro idziemy, w tym sensie, co się wydarzy. Nie Bożych rzeczy, tylko lubimy wiedzieć tego materialnych rzeczy, na czym stoimy. My chcemy wiedzieć, my kochamy mieć budżety, wiedzieć w tym momencie, ile zapłacić, poukładać sobie, tu zapłacę, tu, o, i na wiatrołap, jak będę miesięcznie zbierał stówę, jest, może mi się uda. My lubimy po prostu mieć poukładane życie. Nie mówię, że to jest złe, ale my musimy pamiętać, że jeśli postanowiliśmy przejść przez Morze Czerwone, czyli postanowiliśmy przejść i pójść w drogę Bożą, to my nie możemy ciągle opierać się na tym, co jest takie cielesne, co jest z tego świata, co jest egipskie tak naprawdę. My musimy patrzeć na tym, co Bóg ma dla nas. I my musimy przestać myśleć o tej naszej ciągle niewolniczej naturze. Kiedy my działamy, kiedy my idziemy do przodu, to my ciągle wracamy i strach nas blokuje. Wiecie, jak często strach blokuje ludzi do tego, żeby osiągnęli tak naprawdę, doświadczyli Boga? To nie Bóg, to nie diabeł robi jakieś, nie wiem, blokady wielkie. Bardzo często nasz strach, to, że my pozwalamy, żeby diabeł zaatakował nas strachem. Ilu z was się bało albo miało, nie wiem, w sercu uścisk, że na przykład nie ma jutro na zapłacenie rachunków? Albo w miesiącu tym. Ile razy, tak, ile razy budzimy się albo na... Wiecie, ja przeważnie jest tak, że kiedy idę spać, spokojnie sobie, fajny dzień, w ogóle luz, kładę się spać, już prawie uspiam, nagle oczy mi się takie robią i przypomina mi się ten rachunek do zapłacenia. Nagle, ni stąd, ni zowąd. Jestem strasznie śpiąca, w ogóle fajny dzień miałam, nagle staje mi ta kwota przed oczami. I to jest ten strach, który próbuje gdzieś wejść w moje życie, ale ja muszę sama wiedzieć, czy ja się poddam temu i będę, aha, tak, to jest tyle pieniędzy. Skąd ja wezmę tyle pieniędzy? I już widzę moje dochody, widzę wszystko, wiecie, już całą tabelkę, jestem matematyczką, więc ja kocham tabeleczki, więc widzę już tą tabelkę, już tutaj to tak, to nawet jeśli tu bym coś zaoszczędziła, nie ma jak zapłacić. I już zaczynam myśleć. A Bóg chce, żebym nie myślała tymi tabelkami i cyferkami, tylko myślała tym, że On może uczynić wszystko. On może sprawić rzeczy, o których ja nawet nie wiem. Może się wydarzyć, że dzisiaj nie mam, a jutro mam. Ale kolejną rzecz, która nas blokuje, to są nasze doświadczenia. Nasze doświadczenia i porażki, tak zwane porażki w modlitwie, porażki w jakiejś wierze powodują, że my boimy się po raz kolejny zaufać Bogu. Jak wielu z was modliło się o coś, a to się nie wypełniło? Miało wiarę, tak? Postawiło na wiarę, bym powiedziała, a to się nie wydarzyło. Wiecie, my nie możemy udawać, że tych rzeczy nie ma. Takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy się bardzo często zdarzają w naszym życiu. Ale wiecie, że Bóg chce w nas złamać coś takiego. Łatwo jest, kiedy na przykład, kiedy słyszę kobiety, które urodziły w ciągu godziny i mówią o tym, że o, drugie dziecko to taka przyjemność, to myślę sobie, ja rodziłam pierwsze dziecko 52 godziny, więc ja wiem, wiecie, jej doświadczenie, moje doświadczenie to są dwa różne doświadczenia. I teraz łatwo jest zdecydować się na drugie dziecko, kiedy się miało spokojne, spało to dziecko wszystkie noce, w ogóle od malutkiego, w ogóle normalnie anioł się urodził. Chodziła w ciąży z aniołem, urodziła anioła, po prostu nic, kompletnie, normalnie błogosławiony czas. I drugą kobietę, która chodziła bardzo trudno w ciąży, źle ją wspomina, potem ciężki poród i jeszcze dziecko co pół godziny płaczące na przykład, i jedzące albo w nocy, zapomniało, że w nocy trzeba spać na przykład. To są dwa różne doświadczenia. I łatwo jest tej kobiecie, która ma to wszystko takie łatwe, poukładane, Wiecie, my mieliśmy w kościele taką dziewczynę, która... Ja miałam wrażenie, że ona nie urodziła dziecka. Ona po prostu 3 dni po porodzie już biegała, w domu miała idealnie posprzątane, to dziecko ciągle spało. Ja po prostu, my chcieliśmy, żeby ono się obudziło, to dziecko. Ja już się zaczęłam martwić o to dziecko. I mówiłam sobie, Boże, jakie to jest niesprawiedliwe. Po prostu, ja nie wiem, naprawdę. I ona siedziała w domu i tak mówiła, że to jest taki błogosławiony czas. I Bóg do niej mówi. A ja tak, wiecie, przypominałam sobie, jak to... Kobiety, przypomnijcie sobie, co niektóre. Jak to jest, kiedy Bóg do was mówi w momencie, kiedy właśnie w nocy wasza 10. pobudka na przykład, nie? Ja sobie myślałam, ale to jest niesprawiedliwe. Ale wiecie, w naszym życiu tak często jest właśnie. Że my... oczywiście tej kobiecie jest... To, że ona ma teraz 3. dziecko, przecież to raj, nie? Takie dzieci rodzić. Ale ja myślę sobie, że... oczywiście nie mówię, że ta kobieta, że rodzi 3. dziecko, to jest źle, nie? Że ona w ogóle ma łatwiej. Nie, ale myślę sobie, że w innych sytuacjach, każdy ma inną taką sytuację, o co innego walczył. Jednak przed Bogiem bardzo cenne jest to, że my mimo tych negatywnych doświadczeń, wiecie, my robimy krok wiary i staramy się jeszcze raz. Sztuka jest po takich ciężkich porodach albo naprawdę trudnych sytuacjach. Nie miałam aż tak strasznie, ale ciężko. Widzę kobiety, które są umęczone i na przykład staje i mówią, że to jest błogosławiony czas i one się decydują na przykład na kolejne dziecko. A miały 3 lata wycięte z życiorysu na przykład. A jednak wiedzą, bo chcą, bo kochają dzieci i jednak jeszcze raz i wejdą w to. I to jest sztuka. Sztuka jest, kiedy masz porażkę w modlitwie na przykład o uzdrowienie, stanąć i powiedzieć... Jeszcze raz się będę modlić. To jest sztuka, wiecie? Nie sztuką jest, ja nie chcę nikogo tu obrazić, ale nie sztuką jest to modlić się o uzdrowienie, kiedy masz zawsze zwycięstwo. To nie jest, to jest cudowne, to jest łaska Boża i musisz tak na to patrzeć, że to jest łaska Boża, ale trzeba pamiętać, że prawdą jest wtedy, kiedy my stajemy ponad tymi wszystkimi naszymi doświadczeniami. To jest naprawdę cenne w oczach Bożych. Ja mam taki przykład w swoim życiu a propos Izraela. Takiej porażki i nieporażki. Gdzie ja bardzo chciałam jechać do Izraela. Bardzo. Chciałam jechać na Święto Namiotów, jak Jurek Rycharski jechał. Pierwszy rok miałam jechać, ale mieliśmy się podzielić z Lilianą. Liliana pojechała, ja miałam zostać w Kaliszu. I mówiłam sobie, okej, w takim razie ja pojadę na drugi rok. Wiecie, żeby było sprawiedliwie, Liliana może zostać w Kaliszu. Mija drugi rok, ja naprawdę wierzę w to, że pojadę. Modlę się o to, naprawdę miałam wielką wiarę, po prostu byłam przekonana, że pojadę. Modliłam się usilnie, w dniu wylotu jeszcze, kiedy oni wylatywali, się modliłam. Liliana poleciała, ja zostałam znowu w Kaliszu. I pojechałam, czyli nie zostałam, no po prostu pojechałam do Kalisza, ponieważ zostałam. I nie pojechałam, nie poleciałam do tego Izraela. Czułam się tak trochę... bardzo obolała. Ale pojechałam, tak jak miało być, zostałam w Kaliszu. Bardzo fajny czas, doświadczenia. No i mija kolejny rok, wiecie, jest kolejny rok, znowu kolejny wyjazd do Izraela. I znowu to samo pytanie. Moje finanse w tym sensie się nie zmieniły, tak? Nie można powiedzieć, że coś się zmieniło, że już mam na przykład uzbierane na Izrael. Nie, nie, nic się nie zmieniło w tym czasie. I znowu było kolejne pytanie. Czy ja zaufam Bogu i będę się znowu w tym roku modlić o wyjazd do Izraela? Wiecie, to nie jest łatwe. Myślisz sobie, aha, już się modliłam, wierzyłam, prosiłam i oczekiwałam na jakiś cud Boży i nic się nie wydarzyło. Ale musiałam podjąć decyzję, czy ja będę chciała. Wiecie, podjęłam tą decyzję, modliłam się, stwierdziłam, że będę się modliła do momentu dalej, będę trwała. Oczywiście poleciałam do tego Izraela. Poleciałam do Izraela. W ostatnich tam tygodniach w sumie się wszystko rozegrało. Prawda jest taka, że wylatując do Izraela, dzień przed wylotem do Izraela miałam kupiony bilet i opłacany ten hotel i nie miałam ani jednego dolara. Ja wiedziałam też, że nic nie wezmę, jeśli chodzi o budżet domowy. ponieważ spłacaliśmy wtedy kredyt i ja powiedziałam, że nic kompletnie nie wiedzę. Nieważne, mogę nic w tym Izraelu nie kupować. Mam ważne, że mam jedzenie, picie, bo jest opłacony hotel, mam gdzie spać, przylecę, wylecę i jest super. Więc postanowiłam, że będę, po prostu nie pojadę. I w momencie, kiedy wylatywałam, dzień przed wylotem, pojawiło się bardzo dużo finansów, dostałam bardzo dużo finansów. Różne tam, a nie, proszę, miałam 100 szekli, pamiętam jak leciałam. Były pierwsze pieniądze, które dostałam. I wiecie, kiedy pojechałam do Izraela, to Bóg w tym czasie okazał mi największą łaskę, jaką tylko w życiu. Ja, to jest najpiękniejszy mój czas, dlatego że ja przez pierwsze 10 dni, tam byłam 2 tygodnie, 14 dni, przez pierwsze 10 dni nie wydałam ani jednego dolara. Nie dlatego, że nie miałam, tylko dlatego, że po prostu tak się Bóg zatroszczył i już później szłam specjalnie sama na targ, żeby kupić. Wiecie, ja chciałam wydać pieniądze, chciałam koniecznie coś kupić za swoje, które dostałam zresztą. I na przykład szłam, specjalnie się wymykałam, szłam i nagle idę po targu, tak wiecie, kupuję te owoce i nagle ktoś się pojawił i czuję wyraźnie, Bóg mi powiedział, że mam zapłacić za twoje zakupy. Ja słyszę, nie, dlaczego? Wiecie, naprawdę miałam taką postawę. Ja wiem, że to jest śmieszne, ale po prostu Bóg mi wtedy okazał taką łaskę. Ja miałam 7 kilo nad bagażu, tyle rzeczy przywiozłam, owoców, mnóstwo rzeczy naprawdę, hałwy i w ogóle. Miałam 7 kilo nad bagażu, za który nie musiałam zresztą płacić, bo pani ta cenniczka powiedziała, dobra, może być, nie? Więc nie płaciłam, poleciało i przywiozłam ze sobą jeszcze $200, a wyjeżdżałam chyba z 300, więc to był nawet całkiem niezły ten. Wiecie, ale to mnie nauczyło... Bo to było moje pierwsze takie zwycięstwo we mnie, w tym sensie w środku mnie, że ja mimo porażki uwierzę jeszcze raz Bogu. Mimo porażki uwierzę i postawię znowu na tą kartę i nie uwierzę w cichości swojego serca, bo to wiecie, cichości swojego serca, wiecie, w domu, nie, bo jak dostaniesz porażkę, będziesz miała, to nikt się nawet nie dowie. Uwierzyć nie w cichości, uwierzyć w tym momencie, że ogłaszasz. Ja ogłaszałam, ja mówiłam cały czas, ja pojadę. Pojadę do Izraela. Ja wierzę, że ja pojadę, wierzę, że Bóg to uczyni. I cały czas ogłaszałam, mimo że ktoś mógłby, ci wszyscy ludzie, którzy to słyszeli, słyszeli też rok wcześniej moje deklaracje, tak? I wiedzieli, jaki był rezultat. Ale ja wierzyłam, że Bóg może to uczynić. I pojechałam, poleciałam do Izraela. I kiedy... to była taka moja droga z Bogiem, kiedy Bóg mi właśnie pokazywał, że On już nienawidzi tego niewolnictwa we mnie i już nie chce tego niewolnictwa w moim życiu. I Bóg mi wyraźnie pokazywał, że ja nie mogę patrzeć ciągle przez niewolnika. My jesteśmy tak zniewoleni życiem, tak zniewoleni doświadczeniami, że ciągle patrzymy, ciągle wracamy i mówimy, a kiedyś to było. A jak nie ufałem, to przynajmniej się nie zawiodłem. A coś tam i tak ciągle mówimy o tej niewolniczej naturze naszej. A Bóg nie chce niewolnika, Bóg chce syna, Bóg chce człowieka, który umie patrzeć ponad swoje życie, ponad to, co doświadczył, to, co miał, to, co się wydaje takie beznadziejne. Wiecie, Jozue był właśnie takim synem. Jozue nie patrzył. Jozue i Kaleb, kiedy wrócili z ziemi tej obiecanej, kiedy mówili o tym wszystkim, oni widzieli tych wszystkich potworów. Przecież to nie jest tak, że Bóg im zasłonił. Wiecie, to nie byli tacy nawiedzenie, nie? Wiecie, nie, to nie byli tacy ludzie. To byli wojownicy. Wojownicy, którzy wiedzieli, znaczy walczyć. Jozue był żołnierzem. On wiedział, co znaczy walczyć. A mimo wszystko patrzył nad tymi rzeczami. Nad tymi wielkoludami, nad tymi miastami obronnymi. On patrzył tylko na to, co... On widział ziemię obiecaną. Nie widział w ogóle tych mieszkańców. Tak jakby wam Bóg powiedział, że zamieszkacie w tym domu i patrzycie na ten dom, a nie widzicie mieszkańców w tym domu, którzy są właścicielami tego domu. No wyobraźcie sobie, mniej więcej to tak było. To nie było tak, że on... Wiecie, on patrzył. On widział miasta, widział miejsca, gdzie ludzie normalnie mieszkali, gdzie to była ich własność. A patrzył na to, jak na obiecaną ziemię dla siebie. Dokładnie tak samo, jak Bóg wam powiedział, to będzie wasz na przykład dom. A wy widzicie tam już rodzinę z pokolenia w pokolenie, która mieszka, tak? I widzicie stan swojego portfela i wiecie jeszcze, że ta rodzina nie ma zamiaru sprzedać tego domu, tak? Bo to nie było tak, wiecie, że tam ci mówi, o, to fajnie, że już jesteście, no to my się spakujemy, dacie nam jeden dzień, pojedziemy, tak? Oni tak nie myślimy, to my tak myślimy po prostu. Że oni tak sobie, o, pyk, weszli. Oni naprawdę walczyli, ale Jozue był tym, który patrzył ponad to, ponad doświadczeniami swojego życia. Wiecie, my tak mamy dużo negatywnych doświadczeń, ale mamy też tak dużo pozytywnych doświadczeń z Bogiem, tylko o nich nie pamiętamy. Wiecie, jaki problem Izraela też był taki, że nie pamiętał, że Bóg się o niego troszczył. kiedy Bóg zesłał im przepiórki, to jest, że im było niedobrze po tych przepiórkach. Bardzo mi się podoba, wiecie? To stwierdzenie. Bóg już miał ich dosyć, powiedział, najecie się tego mięsa, że będziecie mieli podtąd. Mi się bardzo podoba, że Bóg ma takie poczucie humoru. Już nie mogli później patrzeć na te przepiórki. Za chwilę znowu marudzili. Mieli wodę, za chwilę znowu marudzili. Ile rzeczy w naszym życiu, my się o coś modlimy, doświadczamy to i za chwilę znowu marudzimy. Doświadczyliśmy tego, że nagle nie mieliśmy pieniędzy, zapłaciliśmy rachunki, mija kolejne tam kilka miesięcy, ta sama sytuacja i znowu, ojadź się znowu. Jest, i ciągle marudzimy, ciągle przechodzimy z jednego miejsca w drugie. I ciągle wracamy do tego, sami, tak naprawdę sami wyciągamy ręce, żeby nas zakuli w kajdany. I sami chcemy być niewolnikami, bo nie chcemy walczyć. Ludzie, którzy zwyciężają, to są ci ludzie, którzy wyzwolili się z niewolnictwa, ale poszli do przodu i poszli w nieznane, totalnie nieznane. Jeśli chcesz mieć w swoim życiu doświadczenia z Bogiem, które będą doświadczeniami prawdziwego Boga, cudownego Boga, to musisz pozwolić ruszyć sobie w nieznane, nawet wtedy, kiedy ruszysz dokładnie w wojsko, które stoi naprzeciwko, które wydaje ci się, że nie pokonasz, bo nie masz siły. Musisz to, musisz, nie możesz patrzeć na wojsko, musisz patrzeć na to, co Bóg ma dalej. Nie możesz patrzeć na ten mur, tylko musisz patrzeć, co jest za tym murem, co Bóg ci objawił. Ale my, żeby to zrobić, musimy uwierzyć to, że Bóg miał dla nas powołania bycia synami i bycia tymi, którzy naprawdę widzą ponad przeszkody. Ale musimy też chcieć doświadczyć Boga. Musimy chcieć tego i musimy chcieć zapłacić cenę, żeby doświadczyć Boga. Wiecie, że my byśmy chcieli ziemi obiecanej bez Boga. My byśmy chcieli ziemi, my byśmy chcieli tych wszystkich cennych rzeczy, które są, ale bez doświadczenia Boga, bez zapłacenia ceny tak naprawdę, żeby doświadczyć Boga. A Bóg nie chce nam dać. Jeśli myślisz sobie, że będziesz czerpał tylko z bogactwa, to chcę ci powiedzieć, że się mylisz. Bóg przede wszystkim chce, żebyś czerpał z Bożego doświadczenia. On chce ciebie. On chce, żebyś stał i obojętnie, czy masz w tym momencie na rachunki, czy nie masz, miał takie same serce. Serce, które najcenniejszą rzecz, którą ma, to jest Bóg. I to jest ta cenna rzecz. Bóg chciał, żeby Izrael zrozumiał, że nie jest ważne, że ta ziemia obiecana, którą im obiecał, jest dla nich. Ale Bóg przede wszystkim chciał, żeby oni mieli z Nim spotkanie, relacje. Tego Bóg chciał. Bóg chciał, żeby oni rozmawiali z Nim. A oni sobie woleli zbudować cielca. Wiecie dlaczego? Łatwiej jest modlić się do cielca. Nic od ciebie nie chce. Nie musisz. Możesz mu coś powiedzieć, a on będzie milczał. Wiecie, jak my bardzo chcemy, żeby Bóg był cielcem w naszym życiu? Bardzo często mówimy, wołamy do Niego, nawet śpiewamy, oddaję Ci Twoje życie, zrób z Nim co chcesz. Przy tym samym momencie śpiewamy to do cielca złotego, który nie może nam powiedzieć, co chce zrobić w naszym życiu. My chcemy, żeby mówimy, że Mu oddajemy siebie, ale tak naprawdę nie chcemy Go usłyszeć, co On chce, żeby... A nóż będzie mi kazał oddać moją całą wypłatę. A nóż, to jest w ogóle największy stres. A nóż będzie mi kazał na przykład pojechać, nie wiem, do Rosji, do Afganistanu, do, nie wiem, do Iraku, gdziekolwiek, do Chin, do Ameryki. To mi się może zgodziła. A nóż będzie mi kazał coś zrobić. A nóż będzie mi kazał, nie wiem, adoptować dziecko, a ja wcale już nie chcę mieć dzieci. A nóż będzie mi kazał urodzić kolejne dziecko, a ja już nie chcę, już mam piękne życie poukładane. A nóż będzie mi kazał się gdzieś przeprowadzić. My nie chcemy go słyszeć tak naprawdę. My chcemy czerpać z jego rzeczy, ale nie chcemy. Wolimy, żeby był tym czasem tym złotym cielcem, który nie przemówi do nas. Albo przemówi tylko z tymi takimi dobrymi rzeczami, typu mam dla ciebie dobre, mam dla ciebie dom, błogosławieństwo, bla, 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 bla. I tak chcielibyśmy, żeby był kropkę i koniec. Nic już, same te dobre rzeczy. Taki bankomat, który ma nieograniczoną linię debetową. Znaczy karta, która ma nieograniczoną linię debetową. My chcemy. My nie chcemy zapłacić cenę. I ja mam takie doświadczenie w swoim życiu, w ogóle powiedziałam nie o tym, co trzeba. Mam takie doświadczenie w swoim życiu, czy w mojej rodzinie może tak, bo to mój syn ma takie doświadczenie. Wiecie, w tym roku, kiedy było święto namiotów, ja byłam na święcie namiotów, był jeden wieczór uwielbienia, w którym Bóg zesłał swój złoty pył. I to najśmieszniejsze, że to było na takim bardzo takim spokojnym uwielbieniu, taka starsza pani z panem z Jersey, tacy bardzo wierni ludzie, kochający uwielbiać, tacy kochani ludzie. Przyszli tacy w ogóle nieświadomi, ona przyszła taka nie wiadomo było co, każdy kto do niej podchodził, to padał od razu. I w końcu ktoś tak się na nią patrzy, gdzieś to pamiętam, i mówi, ty masz złoty pył na włosach. Wiecie, ona ma takie siwe włosy ma, i to nie było tak, że brokat, wiecie, że tylko to nie było tutaj gdzieś tam, że ona się umalowała, że ona nie maluje się za bardzo, ale ona miała włosy i kiedy się dotykało to miało się to na rękach, kiedy się głaskało jej włosy, miało się na rękach. Ja oczywiście, praktyczna matura chojnackiej Anny się objawiła, więc dotykałam jej włosy, miałam na rękach i miałam tą Biblię i tak chciałam do Biblii, wiecie, żeby spadło, nie, żeby zachować, no trzeba mieć jakiś dowód. Znikało. Autentycznie znikało. W momencie, kiedy leciało, widziałam, jak leci na Biblię i już tego nie było. Znikało. Ale to była bardzo mała grupa ludzi, która widziała to, bo to była taka godzina, gdzie ludzi nie było. I pamiętam taką rozmowę dziewczyny, która siedziałyśmy sobie w trójkę i tak rozmawiamy o tym właśnie złotym pyle. I ona mówi, wiecie co, jak ja bym bardzo chciała uwierzyć, że to jest złoty pył. Ja naprawdę chciałabym uwierzyć, ale moje serce już tak stwardniało po prostu. Tyle razy widziało nie to, co trzeba, że to był przekręt. I tak wiecie, mówi o tym tak szczerze bardzo. I mówi tak szczerze, a my we dwie tak na nią patrzymy. Tak. W momencie, kiedy ona to mówi, na niej się pojawia, jej twarz zaczęła świecić. I patrzymy się, ona mówi, nie patrzcie się na mnie takie, ja wiem, że wy jesteście wierzący, wierzycie w te rzeczy, ale ja mówię szczerze, ale my nie byliśmy w stanie odpowiedzieć. Tak patrzyliśmy na nią tak... Jak takie po prostu szczęka nam pada, takie, wiecie, to jest kamera, więc nie będę dokładnie pokazywała, że tutaj, ale taką minę miały, taką, wiecie, taką, miałyśmy taką minę, ślina nam prawie leżycia, ten już ciekła, ona mówi, ale o co wam chodzi? Mówimy, im więcej o tym mówisz, tym więcej masz tego na sobie. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, w ogóle bardzo ciekawe było doświadczenie kolejnych 2-3 dni Bożej obecności niesamowitej. I ja wracam do domu w piątek wieczorem, ponieważ tak się umówiliśmy, że wrócę na sobotę, niedzielę. Wracam do domu w piątek wieczorem. Jest godzina... Nie piątek wieczorem, sobotę rano wracam. Sobotę rano. Wracam sobotę rano, jestem gdzieś godzina pierwsza, druga w domu. Jemy obiad i opowiadam moim dzieciom, moim mężowi, co tam się działo. Wiecie, opowiadam o tym, jak o tych doświadczeniach z Bogiem, o tym, że ludzie padali, o tym no niesamowitej obecności. I mówię o tym. I wieczorem jeszcze dzwoni do mnie dziewczyna, mówi, że dzisiejszego wieczoru było po prostu jeszcze lepiej, że było no niesamowite, że ona doświadczała naprawdę Bożego podniesienia, że dawno nie doświadczała takiej Bożej obecności. I rozmawiamy tak o tym. I chciałam powiedzieć, że my nie mieliśmy wtedy, już mieszkaliśmy w Warszawie, nie mieliśmy pieniędzy. Mąż nie pracował, nie mieliśmy pieniędzy. I mój syn mówi, mamo, a może byśmy pojechali do Kalisza? A ja mówię, wiesz co, a dość chętnie, ale my nie mamy pieniędzy, to trochę kosztuje. Nie mamy pieniędzy na benzynę, dopiero za kilka dni wypłata spłynie. Po prostu nie mamy, naprawdę nie mieliśmy. Zero mieliśmy na koncie prawie. Może z 50 zł, za które się nie pojedzie taką drogą. Mówimy, my naprawdę nie mamy. I on tak myślał. I my też tak wieczorem zapytał się, ile to by kosztowało. Mówimy, że tam, nie wiem, pamiętam ileśmy, że 200 zł on. No i poszliśmy, to już było późno wieczorem, poszliśmy spać. Niedziela rano budzimy się. Jeszcze zanim się obudziliśmy, jeszcze przed snem mówimy, to Tomek mówi, a może byśmy pojechali? Może byśmy, chciałbym to doświadczyć. Ja mówię, wiesz co, no może byśmy pożyczyli od syna, mam jakieś tam pieniądze, nie, wiecie, na ten. I rano wstajemy, godzina 9 rano wstajemy, przychodzi mój syn młodszy i mówi, że mamo, ja bym chciał zapłacić za tą podróż. Ja chciałbym zapłacić, bo ja bym chciał zobaczyć, jak działa Bóg. I ja chcę wam powiedzieć, że kiedy mój syn to powiedział, to nie było sobie tak zapłacić, ponieważ oni od roku czasu zbierali na nowy komputer. Oni nigdy w życiu nie mieli nowego komputera. Od roku czasu zbierali na nowy komputer każdą złotówkę. Oni są takie żyły po prostu, głodni, umierający po prostu. 4 godziny po prostu cierpią, żołądek im się przykleja do kręgosłupa, ale nie kupią sobie pączka za 80 groszy. To jest 80 groszy mniej na komputer. Więc oni byli dosłownie, wiecie, naprawdę, kompletnie nic. Po prostu chodzili, marudzili, że są na przykład głodni, ale nie, czekali na rodziców, aż przyjadą, nie? Żeby czasem ten komputer się nie oddalił. I nagle oni muszą, porozmawiali ze sobą razem. Starszy syn musiał zostać w domu, mamy psa, więc on też nie chciał, źle znosi podróż, więc za bardzo nie chciał jechać. I Oni ustalili, że Adaś weźmie 200 zł z ich komputera, który odjeżdża, ponieważ widzieli, wiecie, to nie jest tak, że mogli sobie uzbierać te 200 zł bardzo szybko. Urodziny, święta trochę daleko były, więc odjeżdża ten komputer od nich. Ale oni postanowili zapłacić. Postanowili zapłacić za to, żeby Adaś mógł zobaczyć, jak działa Bóg. Chcę powiedzieć, nie doświadczyć Boga, ponieważ moje dziecko nigdy nie doświadczyło tak Boga. One zapłaciło, żeby zobaczyć, jak to jest, kiedy Bóg przychodzi i działa. I zapłacił te pieniądze, pojechaliśmy tam i wracamy do domu i my byliśmy gdzie indziej, on tam z młodzieżówką sobie gdzie indziej chodził. Wracamy do domu i Adaś mówi, mamo, a to... I tak zadaje różne takie pytania tam a propos padania, a propos tego, jak ktoś krzyczy nad nim, bo tam ktoś do niego prorokował, czy to dobrze było, czy źle, bo to było po angielsku, więc nie rozumiał za bardzo, nie? I tak, wiecie, zadaje... I czujesz, słyszysz, że coś się wydarzyło w tym dziecku, ale nie wiesz, nie umie tego nazwać. Mówi, mama mówi, jak Duch Święty przychodzi do twojego życia, mówi, to tak jakbyś był głodny, nie? Tak cię mówi ciągle w żołądku, mówi, tak kręci, mówi, ale ja nie byłem głodny, mówi, zjadłem tyle ciasta, mówi, i tam, i kolację zjadłem, i obiad, nie? Ja wiedziałam, że Bóg, że on doświadczył Boga. I pomyślałam, i wiecie, kiedy on przyjechał do domu, opowiadał o tym właśnie mojemu starszemu synowi, o tym, jak doświadczył Boga. Dla mnie świadectwem tego, że naprawdę doświadczył Boga, było to, że następnego dnia idę sobie do łazienki, słyszę, oni są jeszcze razem wtedy w pokoju mieszkali i słyszę, jak czytają Biblię. Czytali według, oni sobie czytają Biblię według takiego planu tam jakiegoś szkolnego i to była Księga Kronik. Ja nigdy w życiu nie widziałam, żeby ktoś czytał tak Księgę Kronik. Czytali tak, a syn tego i tego. Czekaj, czekaj, jaki syn? Jaki syn? A ten syn tego, a to ja, a to... Dobra, dalej. I oni czytali tak Księgę Kronik. Po prostu i czytają. I ja po prostu nie mogłam, mi się tak chciało śmiać, bo to było naprawdę zabawne. Jak można szukać objawienia w Księdze Kronik, tam wiecie, w tym rodowodzie. A oni go czytali, jakby czytali po prostu, ja nie wiem, jakby najważniejszą prawdę swojego życia. Mało tego, on zrobili wykres, kto ile żył. Wiecie, i kiedy żył, kto... Taki ja mam na komputerze zresztą ten wykres, zostawiłam sobie. Ja wiedziałam, że on doświadczył Boga. I wtedy... Wtedy też zrozumiałam, Bóg mi przemówił do mnie, kiedy siedziałam tak, myślałam sobie nad tym, Bóg się mnie zapytał, mówi, a ty ile jesteś gotowa oddać, żeby zobaczyć, jak działam? Wiecie, my jesteśmy gotowi zapłacić, jeśli mamy pewność, że doświadczymy Boga. Tak? Jesteśmy gotowi. Za to jesteśmy gotowi zapłacić. Ale czy jesteśmy gotowi zapłacić, żeby zobaczyć, jak inni go doświadczają? Nie doświadczy, jemu nawet przez myśl nie przeszło, że on mógłby doświadczyć Boga. On chciał zobaczyć, jak Bóg działa, on chciał usłyszeć, on słyszał o 95. już 6. roku w naszym kościele, on się jeszcze wtedy nie urodził. On chciał zobaczyć, jak to jest, kiedy ludzie padają, kiedy Bóg do nich mówi, kiedy wstają i nie wiedzą, gdzie są. Wiecie, on chciał to zobaczyć, jak to jest. On nawet przez myśl mu nie przeszło, że Bóg w ogóle go dotknie. Ale był gotowy zapłacić ciężkie pieniądze, naprawdę dla niego ciężkie. To jakbyś miał zapłacić, nie wiem, za jakiś rachunek, coś, co jest dla ciebie naprawdę trudne, coś, co odjeżdża, nie wiem, coś chce kupić i odjeżdża. Dla nich oni wiedzieli, że te pieniądze najwcześniej, kiedy by dostali, to był październik, a najwcześniej, ponieważ na święta nie jechaliśmy do rodziców, dostaną je na swoje urodziny. A oni mieli wszystko wyliczone, to nie jest tak. Oni liczyli święta, tyle mniej więcej dostają, bo już powiedzieli, że nie chcą ten. Na urodziny też, to mniej więcej sobie w kwietniu kupią ten komputer. A to odjechało. 200 zł. Wiecie, to nie jest takie proste. A mimo wszystko postanowili, że dadzą nam te pieniądze. Wiecie, piękne było też to, że w bardzo krótkim czasie dostali pieniądze na to, żeby kupić sobie komputer. Bardzo dobry. Taki, że nawet jeszcze by rok musieli zbierać na ten komputer, jakby chcieli taki kupić. Dostali pieniądze, żeby sobie kupić. I dla nich to świadectwo jest wielkie też, że Bóg się zatroszczył. Ale wiecie, co było piękne? Że oni nawet nie myśleli o tym, że coś zasieją. To była kolejna lekcja dla mnie. Że ja sieję, jeśli wiem, że dostanę. Bo ja już mam to w głowie. Ja wiem, kto sieje, ten nie zbierze. Wiecie, nie? Kto sieje, to daje. Oni kompletnie, oni nie mają tego myślenia. Oni nie są spaczeni tymi doświadczeniami, tymi nauczeniami. Oni po prostu chcieli zapłacić. Gotowi zrezygnować. I kiedy Bóg, kiedy ta sytuacja tak do nas dotarła z moim mężem, kiedy zaczęliśmy o tym dyskutować, nagle sobie uświadomiłam, że ja chcę doświadczać Boga. ale jestem gotowa zapłacić tylko wtedy, kiedy wiem, że go doświadczę. A nie jestem gotowa płacić tylko dlatego, żeby inni go doświadczyli. Ja chętnie, ja już jestem odważna, ja już ruszę po raz kolejny w modlitwie, bo wiem, że może za którymś razem się uda. Ale czy byłabym gotowa stać i po raz, nie wiem, setny modlić się o kogoś i ten ktoś nie zostanie uzdrowiony, a ja za każdym razem ogłaszam, że będzie uzdrowiony? Albo na przykład modlić się o to, żeby tam byli uzdrawiani. A ja będę się tutaj, wiecie, zapłacę jakąś cenę tylko. Czy ja jestem gotowa oddać w ogóle swoje życie, żeby doświadczyć Boga? Całkowicie, położyć się naprawdę na ołtarzu. Moje dziecko było gotowe. I to, co doświadczyło z Bogiem, to jest jeszcze cenna rzecz. Nikt mu tego nie zabierze. Nikt, kompletnie nikt. Wiecie, że nikt mu nie zabierze. Ludzie mogą mówić, że te badania były nieprawdziwe, że może ten pył to wyobrażenie. Ale to, co on doświadczył z Bogiem, to, co zmieniło się w jego życiu, to jest tylko jego. Ja pomyślałam sobie, Boże, jaka jestem Ci wdzięczna, że moje dziecko było gotowe zapłacić taką cenę. Dlatego, że tego mu nikt nie wyrwie. Ja wiem, co się teraz w jego życiu dzieje. Wiecie, on nie jest święty, chciałam powiedzieć, nie? Wiecie, on nie jest święty. To jest nastolatek, który jest artystyczny, czyli na wszystko ma czas, który czasem nas denerwuje. Który ostatnio mój mąż powiedział, ja już nie mam wpływu chyba na niego. Załamuje nam się czasem ręce. Jest zwykły nastolatek, zwykłe dziecko, ale ja też wiem, co doświadczył z Bogiem i widzę to, widzę owoce w jego życiu, bo widzę, jak siada sobie w pokoju, jak czyta sobie Biblię, jak się modli, jak przeczytał wszystkie książki, chyba ostatnio zrobił sobie listę książek, które powinien przeczytać. Na pierwszym miejscu były dwie Bogdana, nie? Pokorę już przeczytał. Ja mu powiedziałam, że to synu, jak chcesz zacząć czytać chrześcijaństwo, pierwszy czytał lub trudne rzeczy, a później mówi, jak chcesz coś dobrego przeczytać, to pokora, nie? Żeby później nie miała być problemu. Nie? Od pokory zacznijmy. 3 razy i później dopiero jedziemy dalej, nie? Ale ja wiem o tym, że naprawdę doświadczył Boga. I ja bym chciała mieć takie serce, by móc płacić. Ja mówię to dlatego, że ja czuję, że Bóg chce powiedzieć wam, że z jednej strony musicie wyjść z tego miejsca niewolnika w swoim życiu. Każdy ma inne miejsce, wiecie? Oczywiście macie mnóstwo zwycięstw w swoim życiu, mnóstwo doświadczeń, ale też macie tych negatywnych doświadczeń. I Bóg chce, żeby to zostawić. To jest to doświadczenie negatywne nie było po to, żeby was zatrzymać i, nie wiem, kulę u waszej nogi zrobić. Nie, to było po to, żebyście nauczyli się ufać tylko Bogu. Wiecie, po co są te doświadczenia? Żeby ufać Bogu. Żeby nauczyć się naprawdę tylko Jemu ufać. Tylko oddać Jemu, postawić naprawdę na Boga. Postawić naprawdę na Boga to jest to, że kiedy się wali, pali, kiedy wydaje się, że zgłupiałeś, ale ty dalej na Niego stawiasz. To jest postawienie na Boga. Izrael nie miał trochę wyjścia. Chodził na tej pustyni. I chcieli oczywiście wrócić sobie do tego Egiptu. I myślę, że my wiele razy chcielibyśmy ze skuloną główką, pomyliłem się, wracam, wrócić. Ale Bóg miał dla Izraela inny plan. I kiedy Izrael już doszedł do... obejmował tą ziemię obiecaną, oczywiście przez walki, trudy, ciągłe potknięcia, oni byli naprawdę fajni. Ich lubię, bo przynajmniej wiem, że nie byli tacy, nie jestem taka jedyna. Ale oni się tak naprawdę ciągle, mimo że Bóg im pokazywał tyle fajnych rzeczy, tyle doświadczeń, ciągle oczywiście koncentrowali się nie na tym, co trzeba. Aż przed moment, kiedy myślę, że Bóg musiał wybić niewolników. Musiał ich zabić, znaczy zabić teoretycznie, musiał ich uśmiercić, tak? Zabrać ich do siebie. Zabrać niewolników, żeby ci, którzy już nie byli niewolnikami, nie urodzili się niewolnikami, mogli wejść do ziemi obiecanej. I ja, moja modlitwa jest taka, Boże, abyś nie musiał mnie zabić, żeby moje dzieci doświadczyły prawdziwej wolności w Bogu. Wiecie, że Bóg czasem musi zabić w prawdziwy sposób, mówię, tak? W tym sensie, że ja nie chciałabym być przeszkodą do tego, żeby moja rodzina doświadczyła Boga, ponieważ ja ciągle mam mentalność niewolnika. Wiecie, że tak może być? Że twoja rodzina może nie doświadczyć, twoja cała rodzina może nie doświadczyć Bożego błogosławieństwa, dlatego że ty masz mentalność niewolnika w swoim życiu. Dlatego, że ty nie niesiesz tego Bożego, prawdziwego potencjału, który Bóg mu włożył, tylko ciągle niewolnictwo. A niewolnik nie dostanie ziemi obiecanej. bo niewolnik nie umiałby nią rządzić, nie umiałby nic robić w tej ziemi. On nie potrafi. Wiecie, kiedy się jest pracownikiem, pracuje się na przykład na zwykłej taśmie pracowniczej i tacy ludzie, kiedy dostają nagle prezesami, nie wiem, dyrektorami, ponieważ oni ciągle mają mentalność robotnika, nie potrafią zarządzać. Wiecie, mnóstwo firm po 90 roku upadło nie dlatego, że była recesja, tylko dlatego, że wiele ludzi, którzy nie mieli mentalność pracowników, nagle zostali dyrektorami. My w Gorzowie widzieliśmy te firmy, które ludzie nie potrafili zarządzać w bardzo prosty sposób, ponieważ nie umieli, nikt ich tego nie nauczył. I my tak samo mamy w życiu chrześcijańskim. Jeśli my nie pozwolimy Bogu, żeby nas nauczył życia, co znaczy być synem, to nasze życie rozwalimy, bo będziemy ciągle niewolnikami. My ciągle będziemy dążyć do tego, żeby pracować, zapracować na coś, a nie stanąć i popatrzeć nad poprzeczką. I to, co chcę powiedzieć, to, co czuję, że Bóg chce wam powiedzieć, jak ostro to zabrzmi, ale chcę, żebyś się modlił o to, żeby czasami Bóg nie musiał ciebie zabić. Nie musiał uczynić coś w twoim życiu, żeby zabić niewolnika, żeby twoja rodzina, twój kościół, twoje miasto i twój kraj doświadczyło Bożego nawiedzenia. Żeby doświadczyło i osiągnęło ziemię obiecaną. Jeśli się jest małżeństwem i ma się dzieci, to się pragnie, żeby te dzieci osiągnęły więcej niż my. Ale nasze dzieci nie pójdą dalej, jeśli my nie pójdziemy. Nie pójdą, jeśli będą widziały w rodzicach ciągle niewolnika, to nie pójdą dalej. Naprawdę nie pójdą. Będą musiały przejść swoją drogę. Wyjdą z naszego domu i dopiero zaczną swoją drogę. A przecież moje dziecko może doświadczyć już dzisiaj błogosławieństwa. Moje dziecko jest teraz nosicielem, nasze dzieci w ogóle są teraz nosicielami naszych wszystkich obietnic Bożych. Oni mają pełną wiarę w to, że to się wszystko wydarzy. Się śmiejemy, że większą niż my, ale mają naprawdę wiarę. To, że oni cały czas, oni nam nieustannie mówią o tych obietnicach, które są do naszego życia. Aż już się nie chce tego słuchać. No stop, jak zaczynamy tylko marudzić, to oni nam zaczynają o tym przypominać. Ale przecież Bóg powiedział, że będziecie kiedyś bogaci, to o co chodzi. Więc rozumiecie, i on cały czas tak non stop. Ale ja się cieszę z tego powodu. Ja wiem, że to nie jest moja zasługa, że dokąd moje dzieci doszły, to doświadczyły z Bogiem, ale myślę i mogę świadomie o tym powiedzieć, że starałam się przynajmniej zabić niewolnika w swoim życiu, żeby one mogły pójść dalej. I chcę się każdego dnia starać, nie patrzeć na to, co jest nieboże, ale patrzeć na to, co jest Boże. I ja chcę się pomodlić o to. Chcę się pomodlić o każdego z was, który wie o tym doskonale, że zatrzymuje Boże błogosławieństwo, dlatego że dobrowolnie, w niektórych dziedzinach dobrowolnie staje się niewolnikiem. Wiecie, bo Izrael dobrowolnie chciał stać się niewolnikiem. Oni wyszli z tego Egiptu i powinni ufać tylko Bogu, a oni dobrowolnie ciągle wracali myślami do tego, jak to tam było. Jak to tam było pięknie, jak to tam było wspaniale. Miałem tyle pianki, ale miałem gdzie spać, a tu pod gołym niebem. Jak to było fajnie. Jakiś może tam spokój, cisza. Nie trzeba było się martwić, trzeba było gdzieś pójść, coś zwyciężyć. Fajnie było. A tak to nawróciłem się i ciągle muszę w coś walczyć. My tak myślimy czasem. Nawróciłem się i ciągle muszę o coś walczyć, o coś dążyć. Coś przebijać, jakieś wyzwania mieć. Ale musimy mieć je dlatego, żeby osiągnąć to, co jest w Bogu najcenniejsze. Bez wyzwań nie osiągniesz nic. Kiedy dzisiaj biega półmaraton, to jest chyba 5 kilometrów, tak? Półmaraton 5? 21. Półmaraton 21? 21 to jest półmaraton? Boże. Panie Boże. Ja myślałam, że 10 to jest w ogóle półmaraton, że 21 to jest maraton. Słuchajcie, na początku, kiedy ruszasz do maratonu, masz nadzieję dobiec do mety. W ogóle miałabym nadzieję dojść do mety. Tym ja stanęła dzisiaj. Później, kiedy biegasz dalej, masz nadzieję znaleźć się w pierwszej, nie wiem, 50, później w pierwszej 10, to jest w ogóle wow. Wiecie? I my mamy tak samo z Bogiem. Na początku Bóg chce, żebyśmy w ogóle ruszyli w maratonie. Potem patrzy na ciebie i mówi, dobiegnij chociaż do celu. Może nie zauważony będziesz, ale spróbuj dobiegnąć w wierze swojej. Potem chce, żebyś jednak był może w pierwszej 50, a potem w pierwszej 10, a potem podium może. Ale Bóg chce, żebyśmy ruszyli do tego maratonu. Nie patrząc na... Gdybym ja dzisiaj miała patrzeć na siebie, to bym nie ruszyła na swoje możliwości. Ale bym znalazła tysiące powodów. Nie dlatego, że... Wiecie, jakie bym miała powody? Ja wam powiem. To są powody człowieka. Ja nie miałabym powodów, że ja nie dam rady. Przecież się nie przyznam, nie? Ale miałabym powody. Nie mam butów. Nie mam butów do biegania. Nie mam. Nie wiem, czy dres mam taki nawet. W ogóle to zimno jest i ja mam jeszcze alergię. Ona się właśnie zaczyna. I ja, ciężko mi oddychać. Do autobusu biegnę i mam zadyszkę. Więc nie mogę. Nie mogę biegać teraz akurat, bo po chorobie jestem, nie mogę biegać. Tak to bym całkiem może i pobiegła. Ale no, zachęcam cię. Takie są nasze... Nie umiemy się przyznać, nie pobiegnę, bo nie wierzę w to, że dokończę ten bieg. I my mamy tak też z Bogiem. Ja nie dlatego się nie modlę o uzdrowienie, że nie wierzę, że zostanie uzdrowiony, ale ja nie mam takiego namaszczenia, żeby się modlić. Ja nie mam... Wiecie, to nie jest moje powołanie. Moim powołaniem jest głosić słowo, moim powołaniem, nie wiem, jest uwielbiać, ale to są ludzie specjalnie do tego powołani. To jest nieprawda. Ty się tylko tłumaczysz. Twoim powołaniem jest nieść Boga. Tak? To jest twoje powołanie. Oczywiście niektórzy mają większe namaszczenie i mają większe doświadczenia w tej dziedzinie, ale twoim powołaniem nieść Boga. To nie jest tak, że nie jesteś ewangelistą. Ja nie głoszę Ewangelii, ja nie mówię ludziom o Bogu, bo ja nie jestem ewangelistą. To jest tylko twoje wytłumaczenie. To jest twoje znowu cofanie się do tego niewolnika, bo ty myślisz sobie, nie, ja w ogóle nie potrafię mówić. Jak ja bym zaczęła mówić o Bogu, to byłoby tak pokrętne, że ten człowiek, nie wiem, czym się nawrócił do Boga. To nie jest tak. Ty musisz patrzeć, że ty jesteś z Bogiem, ty masz powołanie, nieś Boga. I ty patrzysz do przodu. Nie jesteś dzisiaj żołnierzem? Myślicie, że cały Izrael byli wojownikami? Nie. Były dzieci, kobiety, ale one musiały patrzeć na to, że są żołnierzami, że muszą zwyciężyć. Kiedy obchodzili te Jerycho, tam nie było żołnierzy tak naprawdę, ale musieli uwierzyć, patrzeć na Boga. My tak musimy patrzeć. I ja was zachęcam, żebyście dobrowolnie zrzucili kajdany i powiedzieli, Boże, naprawdę rób ze mną to, co chcesz. Mimo moich porażek, mimo tych doświadczeń. I ktoś może powiedzieć, bo ty masz fajne doświadczenia z Bogiem. Naprawdę, ja mam w swoim życiu bardzo dużo niewypełnionych jeszcze modlitw. Bardzo dużo proroctw, które nie zostały do końca, się nie wypełniły. Ale ja wierzę, że Bóg może wszystko. Ja wierzę, że dzisiaj mogę wyjść z tego miejsca i mieć to wszystko, co Bóg mi obiecał, bo Bóg jest mocny. Jak mój syn doświadczył Boga, tak samo ja mogę doświadczyć Go w każdej chwili, jeśli tylko chcę zapłacić cenę za to. A cena nie jest czasem łatwa do zapłacenia. Naprawdę nie jest łatwa. Czasem jest trudno, czasem musi stanąć wbrew sobie i powiedzieć, nie poddam się. Straciłem dom? Trudno. Spróbuję jeszcze raz. Umarła mi osoba, o którą się modliłem? Trudno. Spróbuję jeszcze raz. Dlatego, że Bóg jest wielki i Bóg może. Nie udało mi się dzisiaj, zgrzeszyłem? Trudno. Idę dalej, dlatego, że Bóg jest wielki. Ja się opomodlę o was. Kto chce, to może wstać, kto chce, może siedzieć, schylić głowę, zamknąć oczy. Chcę, żebyście pomyśleli o miejscach, w których macie naprawdę porażkę swojego życia, w których jesteście niewolnikami i których dobrowolnie wracacie do niewolnictwa. Bóg nie chce tego dla was. Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, że to Ty siedzisz na tronie, Boże, że Ty władasz tymi narodami, Boże, władasz całym światem i władasz każdym człowiekiem. Panie, że Ty możesz wszystko uczynić, że nie ma rzeczy na ziemi i na niebie, której byś nie mógł uczynić, Panie. Jedno Twoje słowo, Boże, stwarza świat. Panie, ja modlę się o to, żebyś nauczył nas patrzeć, co to znaczy być Twoimi dziećmi. I Boże, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest, Boże, o to, żeby doświadczyła Ciebie, żeby umiała zapłacić cenę, Boże. Zapłacić cenę, która będzie ceną może trudną do zapłacenia, może będzie bolało, Boże, ale na mecie jesteś Ty. I Panie, ja modlę się o to, żebyś uwolnił każdą osobę z niewolnictwa. Wszelki strach, Panie, wszelkie jakieś zwątpienie, Boże, marudzenie, to wszystko, co gdzieś nas dotyka, Boże, żeby to nie miało miejsca w naszym życiu, a żeby naprawdę było Twoje słowo i Twoje objawienie, Panie. Panie, ja chcę, żebyś to Ty przyszedł do tego zgromadzenia. Panie, i żebyś to Ty ich dotknął. Panie, żadne słowa, żadne mówienie, nic nie pomoże, jeśli człowiek nie zawoła naprawdę swoim sercem do Ciebie, kiedy Ty nie przyjdziesz. I Panie, ja modlę się o to, żeby każda z tych osób doświadczała Ciebie, Boże. Panie, my nie chcemy trupów po drodze. My chcemy wejść razem wszyscy do Twojej ziemi obiecanej, Panie. I ogłaszamy, Boże, że Ty jesteś Bogiem, który uczynić może wszystko. W naszym życiu, w naszych rodzinach, Panie, możesz pokonać każdą słabość w naszym życiu. Panie, ja modlę się o to, żebyś przyszedł. Panie, ale też modlę się i proszę o przebaczenie, że tak często dobrowolnie na nowo zakuwam sobie ręce i na nowo zakuwam sobie nogi do niewolnictwa. Że tak na nowo pozwalamy, żeby być niewolnikami, żeby diabeł nas ciągał, żeby nas przepychał. Dobrowolnie poddajemy się pod niewolę, Boże, chociaż wiemy, że Ty jesteś Ojcem i Ty masz wszystko. Boże, wybacz nam, że tak często wątpimy w to, kim jesteś, Boże. Że tak łatwo nam jest popatrzeć na okoliczności, a nie patrzeć na Ciebie, Panie. A my chcemy Ciebie, Boże, zawsze chcemy Ciebie widzieć. Panie, chcemy być tymi, którzy niosą światło. I chcemy być tymi, którzy wierzą, że możesz uczynić wszystko, Panie. Dlatego, że stoisz razem z nami, Boże. Panie, że to Ty działasz, nie my. I Panie, ja modlę się, żeby każda z osób doświadczyła Twojej obecności. Żeby umiała oddać siebie, a naprawdę doświadczyć Ciebie, Boże, w życiu. Amen.
Amen. Dziękujemy. Amen. Usiądźcie. Okej. Okay. Halleluja. Bóg robi wspaniałe nowe rzeczy i lubimy mówić, że czyni je wtedy, kiedy się ich nie spodziewamy. Tak? I to jest super. A dzisiaj nam przekazuje słowo, że on chce czynić nowe rzeczy i chce, żebyśmy je zauważyli i się na nie zdecydowali mimo wszystko. Amen. Ja tak w moim życiu mam właśnie, że jestem w takim, jak jestem w trudnym miejscu, mówię, Boże, całe życie coś robisz w moim życiu. Jesteśmy umówieni na wieczność, więc czyń dalej. Ale dzisiaj to słowo jest takie prowokujące, żeby być Bożym współpracownikiem i zacząć słuchać Go i podjąć te rzeczy, które On proponuje. Bardzo niebezpieczne. Dobrze, że się na koniec modliłaś i ja powiedziałem też amen. Bo tak jak miałbym tak zdecydować się sam, to tak nie wiem. Amen.